Słuchacie podcastu Małpowiedziane. W najnowszym odcinku podcastu Małpowiedziane witają Was Wasi prowadzące Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska.
W dzisiejszym odcinku jesteśmy na czas. Na razie nasze zdrowie ma się bardzo dobrze i mamy nadzieję, że tak zostanie. Oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich naszych patronów, wszystkie te osoby, które wspierają ten projekt. Jeżeli chcielibyście również dołączyć do tego grona, no to oczywiście znajdziecie nas na patronite.pl/małpowiedziane.
Tak jest, wszyscy patroni mają dostęp do naszego Discorda, gdzie kilka dni wcześniej zdradzamy, o czym będziemy mówić, wrzucamy też ciekawe newsy z Chin, więc zapraszamy.
Dyskutujemy o odcinkach, a myślę, że po dzisiejszym odcinku będzie dyskusji sporo.
Tak jest.
Tak, więc zachęcamy Was zarówno do wsparcia nas, jak i do dołączania do Discorda. Możecie zadawać nam pytania, rozmawiać też między sobą. Nie jest koniecznie tak, że musicie zawsze chcieć od nas coś usłyszeć. Bo jest tam sporo osób, które dużo o Chinach
interesują
wiedzą.
Interesują się bardzo
Chinami,
Wschodnią,
więc polecając Discorda nie polecamy tylko nas samych, nas trojga, ale także całą tę społeczność.
To prawda.
Tak, na Discordzie właśnie sprawdziłam, jest już ponad 50 osób.
Fajnie, bardzo nas to cieszy i z tego miejsca też pozdrawiamy naszych patronów i patronki imienne, Barbarę, Konrada i Marka. Bardzo Wam dziękujemy wszystkim. No i cóż, przechodzimy w takim razie do tematu dzisiejszego odcinka, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o kultowej, już chyba można tak powiedzieć, pozycji science fiction, czyli książce Problem Trzech Ciał.
I tutaj zacznijmy od tego, żeby drukowanymi literami powiedzieć spoiler alert. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, o serialu Netflixa, a także o serialu chińskim. Jeżeli czytacie, oglądacie, jeszcze nie jesteście, nie skończyliście i boicie się, że coś może zostać tutaj przed wami odkryte, no to mówimy, że może zachować...
Nie, a ja właśnie bym powiedział, że niekoniecznie, bo wydaje mi się, że skupimy się na tych fragmentach, które niekoniecznie są kluczowe dla samego finału tej książki, więc ja z kolei bym powiedział, że wydaje mi się, że chyba jest to dosyć bezpieczne, żeby przesłuchać.
Tak, też mi się wydaje.
Tego
odcinka. Zobaczymy.
Szczególnie, że tutaj chcemy się bardzo mocno jednak skupić na kwestiach politycznych, które tutaj wokół.
To są bardzo istotne.
Tak,
tutaj,
które
tak.
Też wokół tej książki, ale nawet nie tylko fabuły, ale również właśnie dyskusji wokół książki, które jest bardzo, bardzo dużo w internecie.
No właśnie, bo nie będziemy przechodzić właśnie przez fabułę, wątki tej książki. Zrobimy to bardziej w naszym stylu, tak powiem, czyli przez pryzmat tej książki. Porozmawiamy, powiemy o kilku istotnych zjawiskach Chin dotyczących. No właśnie, ale co oczywiście sprowokowało nas do wyboru takiego tematu, to jest ekranizacja pierwszej części tej powieści przez Netflixa. Chociaż też ze względu na duże różnice pomiędzy książką a serialem, może powinienem powiedzieć serialowej interpretacji. I z tematem właśnie, tak jak wspomniałyście, z tematem problemu trzech ciał wiążą się wątki dotyczące cenzury, ukazania rewolucji kulturalnej w dzisiejszych chińskich mediach, postać samego autora Liu Cixina i no, wszystkie te wątki postaramy się dzisiaj poruszyć. Ale chciałem zacząć od tematu, który może wam się wydać zupełnie błahy, a mianowicie kwestii nabycia praw do powieści Liu Cixina przez Netflixa i historii osób w to zaangażowanych, ale gwarantuję wam, że nie jest to taka historia, jakiej się spodziewacie.
To jest scenariusz na kolejny serial.
To prawda. Mamy taki serial w serialu i przedstawię może na początek bohaterów tego serialu. Lin Qi urodził się w 1981 roku w Wenzhou, w dosyć zamożnej rodzinie. Podobnie jak wielu przedsiębiorców tej nowej ery w Chinach, tych osób urodzonych na przełomie lat 70. i 80., był zafascynowany komputerami, w szczególności ich aspektem rozrywkowym, czyli grami. Zresztą mówiliśmy o tym, jaką dużą rolę gry odegrały w rozwoju tak potężnej firmy jak Tencent. Nomen omen producenta tego chińskiego serialu
tak,
Problem Trzech
tak.
Ciał. Lin Qi skończył informatykę, pracował później w China Telecom, a potem w młodym wieku założył firmę, no i jego Youzu stało się jedną z największych firm na chińskim rynku gier. I już w 2014 roku, kiedy miał jedynie 33 lata, trafił na listę najbogatszych Chińczyków, rok później na listę takich 10 najbogatszych młodych Azjatów. Mówimy o wielkiej, wielkiej karierze biznesowej. Z kolei Xu Yao jest rówieśnikiem Lin Qi, bo urodził się także w 1981 roku i także osiągał w życiu wielkie sukcesy. Skończył prawo na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Chinach. Dalej kontynuował naukę we Francji, w USA, zdobył doktorat z prawa, pracował jako prawnik w Stanach Zjednoczonych. No i też jak to miało miejsce w ostatnich kilkunastu latach, wraz z nowymi możliwościami, dużymi pieniędzmi w Chinach, postanowił wrócić do kraju, by pracować dla giganta, jednej z największych chińskich firm Fosun International. I później w 2017 roku Lin Qi zrekrutował go do pracy w Youqi, więc tutaj te biografie, dwie ścieżki się przecinają. Nie było to pewnie ciężkie, żeby Xiao przekonać do dołączenia do Youzu, dlatego że Lin Qi zaproponował mu pensję, mówi się o 20 milionach juanów, czyli około 11 milionach złotych. Zresztą Xu Yao miał odegrać kluczową rolę w przedsięwzięciu, które było oczkiem w głowie Lin Qi, czyli zakupienia praw autorskich do filmów i gier na podstawie powieści Problem Trzech Ciał właśnie. One nie należały już do Liu Cixina w tamtym okresie. On sprzedał je rok po premierze książki, czyli w 2009 roku za 100 tysięcy juanów, czyli 55 tysięcy złotych, uważając, że to jest super deal. Tak, no bo wtedy te książki nie były aż tak popularne. Myślę, że mogą sobie z Andrzejem Sapkowskim
generalnie o tym myślę.
Znieść toast. No więc wtedy za tę kwotę te prawa nabył taki reżyser, producent filmowy Zhang Fanfan i były dalej pewne komplikacje współpracy tego właśnie Zhanga i samego Lin Qi. Lin Qi, tam były propozycje współpracy, nie do końca owocne. Lin Qi chciał po prostu odkupić te prawa, żeby mieć pełną swobodę decyzji, jeżeli chodzi o to, co się dalej stanie na tej właśnie niwie produkcji gier i filmów. Ale to wszystko było bez sukcesu. No więc Lin Qi zatrudnił Xu Yao, znanego prawnika, żeby ten deal doprowadzić do pomyślnego zakończenia i to Xu Yao się udało. On doprowadził do tego, że w 2018 roku Youzu odkupiło te prawa za 120 milionów juanów. Spora przebitka.
No ktoś tutaj zrobił deal.
To był dobry interes dla Zhang Fanfana. No, ale w związku z tym sukcesem, bo to postrzegane jako sukces, to, że Xu Yao udało się doprowadzić do pomyślnego zakończenia tych negocjacji, on dostał jeszcze wyższe stanowisko, bo Li Qi zdecydował, że teraz Xu Yao zostanie w ogóle CEO, zostanie prezesem takiej spółki odpowiedzialnej za projekty związane z prawami do powieści, czyli dalszej odsprzedaży tych praw, realizowania projektów filmowych, gier, współpracy z różnymi brandami, bo tak naprawdę ten Problem Trzech Ciał jest brandem w Chinach bardzo dużym.
Oczywiście.
Ale no właśnie, okazało się, że te zdolności prawnicze Xu Yao nie przekładały się do końca na jego zmysł menadżerski, te wymogi pracy kreatywnej, wizji biznesowej, artystycznej. To wszystko wydało się jednak przerastać Xu. No i projekt, któremu on nadzorował, przepalał pieniądze bez widocznego dużego przełomu na horyzoncie. No, mimo mogłoby się wydawać pozornych sukcesów, to nie spełniało dużych oczekiwań, jakie z całym tym projektem miał Lin Qi. No i Lin Qi zdał sobie sprawę, że wymagane są zmiany. I chociaż pozostawił się na stanowisku prezesa tej spółki, to w 2019 roku obniżył jego uposażenie, ograniczył jego władzę, przekazując dużo więcej odpowiedzialności wiceprezesowi Zhao Jilongowi, który zresztą później we współpracy z Xu Yao, wciąż prezesem jednak, doprowadził do podpisania umowy z Netflixem w 2020 roku. Ale to nie jest koniec tej historii. To nie jest tak interesujące, żebym tylko dla takiej puenty to opowiadał. Xi nie odebrał tej degradacji dobrze. Co więcej, to uruchomiło w tym człowieku, najwidoczniej opętanym rządzą sukcesu i pieniędzy, rządzę rewanżu. Więc korzystając z pełnej swobody wejść i wyjść z gabinetu Lin Qi, przez dwa dni podkładał mu truciznę do jedzenia i napojów. I 16 grudnia, trzeciego dnia, Linci poczuł się źle. Pomimo starań lekarzy, po 10 dniach, 25 grudnia 2020 roku, ten młody miliarder zmarł. Śmiał zresztą truł nie tylko Linci, ale też tego wiceprezesa, którego był zazdrosny. Co więcej, żona tego wiceprezesa, która napiła się z jego kubka, także stała się ofiarą Xiao. No, też to po prostu tak duża była zawartość tych toksycznych chemikaliów, które on tam podawał. Akurat w jego przypadku to była rtęć, że ta kobieta, używając tego samego kubka, też się zatruła. Co istotne w jej kontekście, ona w tym czasie karmiła piersią. Na szczęście to małżeństwo przeżyło, co no, dodatkowo jest przerażające w całej tej historii, jak ostrożnie, jak skrupulatnie, z zimną krwią Xiao zaplanował swoją zemstę. On używał chyba 160 różnych numerów telefonów, za pomocą których on się kontaktował z różnymi osobami w Japonii, żeby ściągnąć stamtąd truciznę. Tam w Japonii miał nawet założyć spółkę, która zajmuje się handlem właśnie toksycznymi chemikaliami. Do tego on otworzył jakąś własną wytwórnię leków, środków farmaceutycznych, chemikaliów w Szanghaju na Qingpu i samemu nawet pracował nad składem tej trucizny, miał w ogóle testować ją sam na zwierzętach. Też dalej wiemy, że jego współpracownicy wspominali, że on nagle bardzo zainteresował się w ogóle chemią, toksykologią, oglądał różne amerykańskie seriale o truciznach, też chyba Breaking Bad w tym wszystkim. I co więcej, przygotowywał się do tego, by uniknąć już tej ewentualnej kary, symulując problemy psychiczne. On czytał bardzo dużo literatury psychiatrycznej. No, nie udało mu się to jednak, tej kary uniknąć, bo dosłownie, to jest bardzo świeża rzecz, bardzo świeża wiadomość, dosłownie niewiele ponad tydzień temu, 22 marca, sąd w Szanghaju skazał Xiao na karę śmierci. I to jest taki wstęp. Więc ten serial Netflixa Problem Trzech Ciał, który powstał na podstawie książki Santi Liu Cixina. No być może oglądacie, chcielibyście obejrzeć. Być może nawet nie będąc specjalnie zainteresowanymi samym tym serialem, słyszeliście o bardzo głośnej scenie otwierającej ten serial, w której zakatowany na śmierć jest ojciec, nie powiem głównej, ale kluczowej postaci dla serialu, czyli Ye Wen-jie. Ojciec Ye Wen-jie jest znanym fizykiem na Pekińskim Uniwersytecie Tsinghua. W ogóle no, intelektualiści byli w okresie rewolucji kulturalnej na celowniku tych szalejących, brutalnych czerwonogwardzistów. I w serialu Netflixa oddana jest oczywiście brutalność ich i tych tak zwanych Pidouhui, czyli nigdy nie słyszałem dobrego określenia w języku polskim, no po angielsku się mówi struggle sessions, po polsku bym powiedział, no dosłownie tłumacząc, pi to jest krytyka, dou to jest no, coś w rodzaju walki, więc no takich no, sesji krytyki i walki dosłownie tłumacząc, w których no ci czerwonogwardziści, często bardzo młode osoby, znęcali się psychicznie i fizycznie nad osobami zakwalifikowanymi jako reakcjoniści, wrogowie rewolucji. I widziałem takie komentarze na Twitterze, na X, że ta scena jest to wierne oddanie obłędu tych pierwszych lat rewolucji kulturalnej i że to jest możliwe, właśnie takie wierne oddanie tego chaosu, tego szaleństwa, tej przemocy, tego okresu, no bo jest to produkcja, która powstała poza strefą kontroli chińskiej cenzury. Ci z was, którzy czytali książkę w języku polskim czy angielskim, wiedzą pewnie, że ta brutalna scena zabójstwa, no właśnie fizyka Ye Jitaia, ona otwiera także powieść.
Tak.
No na tak, której serial
czy wszystkie
jest
wersje
momentami.
Otwiera.
Właśnie, czy wszystkie? Momentami dosyć. No to tak jak mówię, ten serial jest dosyć luźno oparty na książce. Ale no właśnie, jeżeli sięgnęlibyście po oryginał wydany po chińsku, to zauważylibyście jednak, że jej pierwszy rozdział nie pokrywa się wcale z tym wydaniem, które wy zapewne znacie. I ten pierwszy rozdział nie jest tą retrospekcją historyczną sięgającą do okresu maoizmu właśnie. Co więcej, do tego uniwersum Problemu Trzech Ciał należy dodać jeszcze serial chiński, o czym Nadia wspomniała, wyprodukowany przez Tencent właśnie i wypuszczony na chiński rynek jakoś rok temu. No i no właśnie, to wszystko to jest bardzo dobra okazja, żeby powiedzieć o różnicach między tymi tłumaczeniami, interpretacjami, z czego one wynikają. No więc skupimy się na tym, jakie mamy różnice w przedstawieniu tej najbardziej kontrowersyjnej części opisującej rewolucję kulturalną, właśnie zsyłki wykształconej młodzieży do pracy fizycznej, destrukcję przyrody, te znane negatywne zjawiska, które miały miejsce w Chinach w latach 60. i 70.
No właśnie, rewolucja kulturalna to jest dla mnie taki okres, który napawa mnie bardzo dziwnymi, skrajnymi emocjami. Jest czymś bardzo niezrozumiałym, dziwacznym, na pewno przerażającym, ale też no oczywiście jest to warte uwagi, bo jest to bardzo ważny okres w historii współczesnych Chin. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to bardzo wam polecam dokument zrobiony przez PBS, on się nazywa China Century of Revolution i już go polecałam kiedyś, tam są trzy części i całość tam chyba trwa, nie wiem, 5 godzin, jakbyście to mieli oglądać naraz, ale właśnie w drugiej części, pod sam koniec jest mowa o rewolucji kulturalnej i ten dokument został nakręcony w latach 90., więc te osoby, które się wypowiadają w tym serialu, które wspominają o tym, co robiły w trakcie rewolucji kulturalnej, to są ludzie, którzy wtedy mają w okolicach, nie wiem, 30 lat, może są trochę po 30, to są młodzi ludzie, dla których to są cały czas świeże wspomnienia i to są osoby, które uczestniczyły właśnie w tych sesjach PIDO, to są osoby, które podróżowały po kraju z czerwonymi książeczkami w imię rewolucji i tam niszczyły posągi i tak dalej. I to jest niesamowite, jak ci ludzie opowiadają o swoich doświadczeniach i chyba najczęściej to, co pada z ich ust, to są takie komentarze, że no, ja nie zastanawiałem się nad tym wtedy za bardzo. Ja nie myślałam o tym, co robię. Po prostu wszyscy to robili, tak było. Gdzieś ci ludzie, naprawdę momentami bardzo, bardzo młodzi, bo mówimy nawet o kilkunastoletnich dzieciach, nastolatkach, zostały z nich uwolnione najgorsze takie zwierzęce instynkty. Pamiętajmy do tego, że też w tamtym okresie w ogóle nie było edukacji, nie było szkół, więc te dzieci po prostu się pałętały po całym kraju dosłownie, podróżowali za darmo wtedy po całych Chinach, no i siali spustoszenie.
No ten okres to jest abdykacja państwa. Ja też, wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli naprawdę bardzo mocno wychodzić poza sam ten szkielet odcinka, to moglibyśmy po prostu powiedzieć o tym, jaka rewolucja kulturowa czy kulturalna, to się stosuje zamiennie w języku polskim te dwie nazwy, to mogliśmy po prostu o niej powiedzieć, ale wydaje mi się, że po prostu poświęcimy kiedyś odrębny odcinek tego zjawiska, więc
powinniśmy, no.
Więc tutaj trochę się o nie ocieramy.
Jeżeli chodzi o tę scenę tej sesji PIDO, która pojawiła się w serialu Netflixa, to generalnie są takie głosy, że faktycznie to bardzo dobrze oddaje właśnie realia tamtych czasów i tego, jak te sesje wyglądały i jak łatwo one mogły wyrwać się spod kontroli. Te emocje tłumu brały górę i nierzadko kończyło się tak, że osoby, które co do zasady miały być po prostu upokarzane publicznie, no kończyły z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu albo i po prostu kończyło się to śmiercią. Ta scena w serialu Netflixa i w książce jest bardzo podobna. Tak naprawdę to, co jest pokazane w serialu Netflixa, dobrze oddaje to, co jest napisane w książce, przynajmniej w tej wersji anglojęzycznej.
Bo wspomniałem, że oryginalna chińska wersja książki nie rozpoczyna się od tej właśnie retrospekcji rewolucji kulturalnej, ale to nie oznacza, że rozdziały poświęcone tym sesjom krytyki walki tej masowej wycince lasów w Mongolii Wewnętrznej, o której też pewnie zaraz powiesz, one zostały całkowicie usunięte przez chińskich cenzorów? Nie. One zostały przesunięte nieco dalej w książce, więc nie będzie to pierwszy, drugi i trzeci rozdział, tak jak w tych tłumaczeniach angielskim, polskim i tak dalej. To będzie rozdział 7, 8 i 9 w książce chińskiej, no, czyli w oryginalnym wydaniu. Z czego to wynika? Liu Cixin miał świadomość tego, jak działają cenzorzy w Chinach i spodziewał się ich reakcji, gdyby ta książka zaczynała się od razu od takiego uderzenia wyrazistej krytyki rewolucji kulturalnej. Obawiał się po prostu, że to może wpłynąć na los całej publikacji, więc stwierdził, że spróbuje to ukryć w cudzysłowie nieco dalej. Ale jednocześnie czytelnym zamiarem Liu Cixina było to, żeby ukazanie tego obłędu, antynaukowości okresu rewolucji kulturalnej, i też chciał, żeby to znalazło się na początku, to był jego zamysł, i wyznaczyło pewien ton dla całej powieści. Stąd właśnie później rekomendacja już autora, by w tych tłumaczeniach zagranicznych dokonać tej zmiany i przywrócić oryginalny zamysł Liu Cixina i zacząć od tych rozdziałów książkę.
Tak jest. Ja wczoraj spędziłam praktycznie cały dzień czytając opinie zarówno o książce, jak i o serialu po angielsku, po polsku i po chińsku. I bardzo dużo tych zagranicznych, zachodnich komentarzy właśnie mówi o tym, że ale jak miałoby to wyglądać, jak ten serial mógłby istnieć bez tej otwierającej sceny, która jest przecież tak ważna dla książki, jak chińscy odbiorcy, chińscy widzowie mogą uważać, że ta scena tam nie powinna się znaleźć. No właśnie dlatego, że jednak ta wersja chińska i wersja anglo- czy polskojęzyczna są trochę inne.
Ale to o tym porozmawiamy sobie jeszcze w kontekście chińskiego serialu który... No w ogóle jest jakąś aberracją. Natomiast tak, to idziemy do
tego. Znaczy właśnie musimy sobie powiedzieć to otwarcie. Weronika ma rację. Bez tej sceny, bez tej brutalnej śmierci ojca Jełędzie, ta bohaterka nie ma sensu i fabuła tej książki nie ma sensu.
Ja jednak bym do tego też dodał bardzo mocno jednak akcentowany ten aspekt degradacji środowiska naturalnego.
Też.
To dla całego rozumienia tej książki, motywu tego, co ona ostatecznie zrobiła, tak, co odmieniło losy historii świata w tej książce, to są absolutnie kluczowe elementy dla jej motywacji.
Dokładnie. No więc jakby zaczynając od książki, w książce bardzo wyraźnie jest pokazane to, że ten okres to jest okres chaosu, że to jest okres jakichś takich zwierzęcych pobudek i emocji, okres bardzo brutalny. Ta scena, kiedy jej ojciec jest na scenie w trakcie sesji Pidą, jest również bardzo brutalna. Ten element tego, że jego własna żona, a także córka, bo w książce też jest jeszcze jedna córka, nie ma jeszcze jedną córkę. Ta rodzina odwróciła się przeciwko niemu, co też jakby działo się w trakcie rewolucji kulturalnej, że faktycznie właściwie jakby zmuszano współmałżonków czy dzieci do tego, żeby właśnie krytykowały.
No rozbijano rodziny. Słyszałem naprawdę szalone historie, czy szalone w sensie szaleństwa dosłownego tego, jak dalece można ingerować w życie ludzkie, ale to tak jak mówię, no możemy o tym porozmawiać innym razem. Ja bym tylko dodał, że w książce i to zarówno oryginale, który tak jak już powiedzieliśmy, poza zamianą tej kolejności rozdziałów nie różni się wcale od tych tłumaczeń angielskich, polskich i tych, które się ukazują na zachodzie, za granicą, ale powiedziałbym, że właśnie w książce jest nawet czytelniej w porównaniu do serialu Netflixa przedstawiona ta rewolucja kulturalna jako zupełnie bezmyślna i antynaukowa.
Tak.
To widać właśnie szczególnie, skoro o tym mówimy w tej części Pido Hui, tej sesji krytyki walki, w tej scenie, w której właśnie ginie ten ojciec. Tak. Tam w tej scenie książkowej jest dużo większy nacisk położony na to, jak bezradni i zagubieni zupełnie intelektualnie są ci młodzi czerwonogwardziści właściwie. To były akurat dziewczyny, więc czerwonogwardzistki, które są po prostu, mają jakąś wyuczone fragmenty zdania z teorii maoistowskiej i nie potrafią ich zaaplikować zupełnie w kontrze do racjonalnych i naukowych argumentów fizyka.
I to jest właśnie bardzo ciekawe, co mówisz, bo to się pokrywa z tym, co możemy zobaczyć w tym dokumencie, który wcześniej poleciłam, gdzie ci byli czerwonogwardziści mówią o tym, że na przykład jeżeli dochodziło do takiej sesji z kimś oskarżonym o bycie kontrrewolucjonistą i ta osoba jakby mówiła z sensem, że tak powiem, odpowiadając na zarzuty, to wśród tych młodych osób pojawiała się taka myśl, która powodowała, że oni sami po prostu wątpili w siebie, że ojej, to znaczy, że jeżeli ja uważam, że ten kontrrewolucjonista mówi z sensem, to znaczy, że ja nie jestem wystarczająco ideologicznie silny i to też jakby napędza jeszcze bardziej tę spiralę tej agresji, tak? Bo po prostu zaczynasz się bać, że być może ty też jesteś po tej złej stronie.
Znaczy, no i pamiętajmy też, że ta agresja nie była tylko skierowana, ona nie miała jednego wektora. Ci czerwonogwardziści walczyli bardzo dużo między sobą, więc przede tak naprawdę była wojna domowa.
Tak, ale co chciałam powiedzieć, to jestem wielką fanką aktorki, która gra młodą Jełędzię w tym serialu Netflixa. Uważam, że ona świetnie jest w stanie pokazać właśnie ten żal, tę wściekłość, te takie bardzo skrajne emocje, które jednak musi trzymać pod przykrywką, żeby dalej po prostu przeżyć w trakcie tej rewolucji kulturalnej i widać, jak w niej to po prostu buzuje, czego nie można niestety powiedzieć o aktorce, która portretuje, która gra Jełędzię w serialu chińskim. Jełędzię w serialu chińskim jest taką chińską mimozą, laleczką. W ogóle nie ma żadnych właściwości.
Ona jest zawsze umalowana. Ewidentnie została też dobrana aktorka tak, żeby była po prostu, wpasowała się idealnie w kanon ślicznej chińskiej dziewczyny z trójkątną twarzą.
Tak, i zrobionym nosem.
Tak.
Ba, no ale to jest akurat bardzo chińskie. No to, że gdzieś, jeżeli w jakichś na przykład amerykańskich produkcjach mamy bohaterki, które mają grać Chinki, tak, no azjatyckie po prostu aktorki, które mają grać jakąś bohaterkę z Chin, bardzo często w chińskich social mediach pojawiają się takie zarzuty, że specjalnie wybrano brzydką aktorkę i tak dalej.
Ale no już pomijając to, że ona jest bardzo atrakcyjną kobietą, bo jakby to tego jej nie zarzucam, ale po prostu jakby ta postać, ona jest wyzbyta z emocji i tak jak uważam, że ta aktorka, która portretuje Jełędzię w serialu Netflixa, jest w stanie po prostu samymi oczami pokazać, jak
tak,
w niej
grze, milczy.
Mimo tego, że milczy, to ta aktorka, która gra Jełędzię w serialu chińskim, zero.
No ale właśnie, no ale może to ma sens, no bo skąd te emocje miałby się wziąć, skoro ewidentnie w tym, no w książce, w serialu Netflixa, która jak ustaliliśmy, no w tej części akurat oddaje przynajmniej ducha książki, jest jej wierny, no w tej dziewczynie buzują emocje związane z tym, że na własne oczy zobaczyła zakatowanie jej ojca, do tego doświadczyła no, zsyłki do bardzo ciężkie miejsce, Mongolia wewnętrzna. Swoją drogą też ciekawe, że to akurat jest Mongolia wewnętrzna, bo tam dynamika rewolucji kulturalnej była niezwykle ciekawa, bo tam na to się jeszcze nakładał taki etnonacjonalizm Mongołów i tak dalej, ale tak jak mówię, nie możemy wchodzić w te wszystkie wątki.
Zamknij
ale akurat,
matrioszkę.
Ale zamykam matrioszkę i chodzi mi tylko o to, że tam jest po prostu to czytelne, że to wynika ta jej trudna sytuacja psychiczna, to, że ona nie odzywa się. W książce tam jest nawet chyba powiedziane, że niektórzy z tych osób współpracujących z nią w chówcu pracy nawet myśleli, że ona jest po prostu nie ma, ale widać skąd się to wzięło. No, natomiast w tym chińskim serialu, jeżeli nie znamy książki, to nie ma powodu, żeby myśleć, że ta dziewczyna jest traumatyzowana. No właśnie dlaczego?
No tam w ogóle nie ma tej sesji pidą i co do zasady to tło rewolucji kulturalnej jest bardzo rozmyte. Jest tam gdzieś tam powiedziane, że no, że to się działo wtedy w tym i w tamtym okresie, ale nie ma szczegółów. I w ogóle sam temat pojawia się dopiero w szóstym odcinku tego serialu i wtedy jest odniesienie właśnie do śmierci jej ojca. I to wygląda w ten sposób, że mamy scenę, w której policjant prowadzący tę sprawę i Wang Miao, który jest głównym bohaterem książki, rozmawiają właśnie o Jełędzie i wtedy ten policjant mówi mu o tym, że no ona właśnie ma taką historię rodzinną, że no i tam jej ojciec zmarł w trakcie rewolucji kulturalnej, teraz jest rehabilitowany, no ale ogólnie, że tam córka na niego doniosła, ta druga, no i że tak kiepsko, nie? Tak jest wspomniane ogólnie, a następnie jest przejście do sceny retrospekcji, gdzie jest ona z ojcem. I to jest w ogóle bardzo dziwne, bo to jest, mamy do czynienia z jakimś takim ciemnym pomieszczeniem. On leży, jest taki jakiś spocony w ogóle. Gdybym nie czytała książki, powiedziałabym, że on jest po prostu ciężko chory i że on prawdopodobnie ma wysoką gorączkę.
Wydaje mi się, że oni po prostu nie chcieli przekroczyć, znaczy producenci filmu, reżyser, przekroczyć takiej linii już jawnie, wyjść tutaj w sprzeczność z książką, ale chcieli ewidentnie to zasugerować, że on po prostu zmarł śmiercią naturalną.
Dokładnie. I po prostu on leży właśnie taki spocony, widać, że już trochę majaczy, ona go tam obmywa, także nie ma absolutnie żadnej krwi, nie ma żadnej sceny przemocy, nic takiego. No i potem jest tylko pokazana taka scena, jak ona jest też w ciemnym pomieszczeniu, jest takie zbliżenie na jej twarz i ona tam krzyczy, no jest takie domyślane, że no okej, no on zmarł, tak? Więc tak jak mówię, no nie znając w ogóle żadnego backgroundu, można sobie pomyśleć, że no rozchorował się biedaczysko, no i umarł.
I ona później właśnie, tak jak mówisz, no o ile w tym serialu Netflixa, podobnie jak w książce, można sobie wyobrazić, jak buzują w niej emocje, jak ona jest z jednej strony już zupełnie, wydaje się, nie jest w stanie okazać jakichś uczuć, jest po prostu z nich wyprana, jest cały czas w stanie takiego permanentnego szoku, to mam wrażenie, że właśnie w tym serialu chińskim, w pięknej naturze,
tak,
bo mimo wszystko ta destrukcja natury nie jest tak czytelnie pokazana, o ile w serialu Netflixa oczywiście to jest bardziej rozbudowane przez różne rozmowy i tak dalej, w książce także tam padają drzewa, zwraca się na to uwagę, liczy się kręgi w pniach, tak, żeby zobaczyć jak stare były te drzewa, do jakiej dynastii chińskiej one się sięgały i tak dalej, więc to wszystko jest bardzo, bardzo istotne i wyniesione na pierwszy plan, to tam tak naprawdę oni tam łamią gałązki w tym serialu chińskim, no i ona generalnie ma czas, żeby chodzić sobie tam dookoła. Jest taka scena, która mi się bardzo podoba w tym serialu chińskim, jak Jełędzie po prostu ta śliczna dziewczyna, wiadomo, że oni nigdy nie są morusani, tak, zawsze są czyści, ona ma makijaż, ona siada sobie pod drzewkiem i tam dookoła niej owieczki sobie chodzą, tak, i ona rozmyśla o tym, jaka ona jest smutna.
To jest niesamowite w ogóle właśnie to, jak jest pokazana ta praca w Mongolii wewnętrznej. Jakby okej, okay, no widać, że jest zimno, no bo oni tam mają jakieś grube kurtki i tak dalej, ale generalnie wszyscy są czyści. Niosą sobie drewno, śpiewają piosenki rewolucyjne, generalnie jesteśmy na kolonii i naprawdę no niesamowite rzeczy się dzieją i też nie ma czegoś takiego, że ona zostaje jakby zatrzymana przez kogoś, tylko tak naprawdę ona w ogóle sama idzie na jakieś takie przesłuchanie.
Ktoś, tak, ktoś tam mówi, jeden ze współpracowników.
Także ej, idź tam.
I to w ogóle też jest istotne, znaczy nie krytykuję, tylko wskazuję na różnicę, że w książce i w serialu wyraźnie jest pokazany dystans i różnica, nawet pewna pogarda, jaką intelektualiści zesłani tam do pracy odczuwają w stosunku do tych ludzi gorzej wykształconych, którzy po prostu tam pracują i są zniesmaczeni tym, że oni nie rozumieją w ogóle, jaka jest skala tej tragedii, która ma miejsce. Nie bronię takiego ujęcia, że tylko intelektualiści mogą być przejęci tym, że wycina się drzewa. Natomiast tak faktycznie jest to przedstawione w książce i w serialu Netflixa. Natomiast tam właśnie jest większa taka bratniość dusz, więc tam panuje większe braterstwo pomiędzy tymi właśnie intelektualistami, ze zesłanymi ludźmi ze wsi, którzy tam pracują. Wszyscy dobrze się dogadują, nie ma większych napięć.
No ale potem ona jest również zamknięta w celi, tak jak ma to miejsce, no oczywiście i w książce, i w serialu Netflixa. I przychodzi do niej pani, która jej...
Wysoka funkcjonariuszka.
Tak.
Z sądu.
I ona oferuje jej możliwość zakończenia tej sytuacji, wyjścia na wolność. Jedyne, co jej będzie musi zrobić, to podpisać dokument, który jest tutaj przygotowany i będzie już po wszystkim, tak? No i generalnie ta kobieta w książce również jest przedstawiona w taki sposób, że ona przychodzi, że jest generalnie bardzo miła, że martwi się o dobrobyt tej Jełędzie, o to, że jest tak zimno i tak dalej. Natomiast no potem okazuje się, że dokument, który Jełędzie miałaby podpisać, to są zeznania przeciwko jej ojcu, które dotyczą jego domniemanych spotkań i rozmów z jakimiś tam innymi kontrrewolucyjnymi naukowcami. No i ona odmawia podpisania tego dokumentu, mówiąc, że ona po prostu no, nie wie, czy to się wydarzyło, czy nie. Tam w serialu chińskim i w książce jest jeszcze taki motyw, że ten dokument został już podpisany przez jej tę młodszą siostrę, tylko że w momencie, w którym ona odmawia podpisania tego dokumentu, w książce i w serialu Netflixa dzieje się rzecz, która nie dzieje się w serialu chińskim. Mianowicie ta kobieta się zmienia bardzo szybko, wyzywają od suk i wylewa na nią kubeł lodowatej wody, co w takiej temperaturze...
No, w nieogrzewanej celi w Mongolii wewnętrznej, tak, gdzie jest naprawdę bardzo zimno.
W zimie temperatura minusowa bardzo, bardzo niska.
Tak, ja bym nawet to cofnął jeszcze trochę, bo właśnie no, powiedzieliśmy o tym, że nie ma tak naprawdę ukazanych tych sesji krytyki i walki. Powiedzieliśmy o tym, że tak naprawdę bardzo lajtowo i pluszowo jest potraktowana ta destrukcja przyrody, ale właśnie kolejny ważny element to jak przedstawieni są ci funkcjonariusze aparatu maoistowskiego.
Tak.
Ja bym cofnął się jeszcze, bo zanim ona faktycznie ma do czynienia z tą funkcjonariuszką z sądu, to ona wcześniej zostaje wezwana do takiego dyrektora Departamentu Politycznego tej dywizji pracy, w której właśnie w tej Mongolii wewnętrznej, za to, że ona miała rzekomo napisać właśnie list do Pekinu informując o tym, jak degradowana jest ta przyroda przez bezmyślną industrializację tego obszaru, wycinkę lasu. No więc w książce, w oryginale ten partyjniak jest ostry, nie pozwalający się jej wytłumaczyć z tego. Tak naprawdę wyrok w jej sprawie już zapadł. Natomiast w serialu tam wszyscy są mili, tak, wobec niej ci urzędnicy. Jeden drugiemu tłumaczy, że no słuchaj, ona jest taka milcząca. Ta wina i złość widza jest ewidentnie skierowana na inną osobę, która tam atakuje je. To są duże i celowe zmiany w tym scenariuszu, żeby już dalej nie spoilerować za bardzo. Tam dalej ten dyrektor tłumaczy je, czemu ta amerykańska książka, którą ona też tam miała, ukrywała i czytała, czemu ona jest zła, ale nie używa tych samych słów, co w książce, bo na przykład nie używa właśnie słowa fandong, czyli tego, że ona jest reakcyjna. Tam to słowo nie pada, w serialu chińskim on po prostu mówi, że ona jest chyba jakaś tam, że ona jest po prostu zła, zgniła, żeby jej nie czytała, więc to jest świadome, moim zdaniem, unikanie takich sformułowań, żeby to nie była krytyka tej nomenklatury, której się wtedy używało. No i jak mówisz, to jest zdecydowanie widoczne w tej scenie już dalej, kiedy ona jest przesłuchiwana, bo w książce no widać, że ta funkcjonariuszka, ona faktycznie stara się być miła, ale ona jest cyniczna w swoim podejściu, wyrachowana, ona chce po prostu zdobyć jej podpis pod tymi dokumentami, tylko jak się okazuje, że nie zdobędzie go, no to wylewa właśnie na nią tę zimną wodę, wyzywa ją. Ale w serialu w ogóle nie mam takiego wrażenia, że to jest ta dobroć jest wyrachowana. Ona jest naprawdę taką dobrą ciocią, która tam po prostu przyszła do niej. Chce jej pomóc. Ona mówi, i to jest naprawdę, no, to jest zamiar, taki jest twórców tego serialu, żeby to brzmiało jako szczere wyznanie, że ona mówi, że ona nie może patrzeć po prostu na to, jak ci intelektualiści, oni sobie niszczą życie. Że to jej naprawdę łamie serce. Ona ją łapie za dłoń, ta kobieta właśnie z tej prokuratury. Łapie te jełędzie za dłoń. Słuchaj, ja chcę tylko cię wesprzeć. Jak ja mogłabym cię skrzywdzić? Podpisz to, zapomnijmy o tym. I tam nie ma mowy o żadnej agresywnej reakcji na odmowę współpracy. Tam po prostu jest cięcie i tak, następna jest, scena.
Tak, przechodzimy do współczesności.
On odrzuca jej rękę, tę dobrą rękę cioci i mamy następną scenę.
Ale ta jełędzie też nie ma znowu w sobie takiej agresji, nie ma w sobie takiej goryczy, nie ma takiej bezsilności, po prostu tak właśnie...
Ona jest pogubiona, ale nie wiadomo
tak,
dlaczego.
Tak, i nawet powiem szczerze, że zwróciłam na to uwagę, że jest też inne słownictwo użyte, plus oczywiście inna cała gra aktorska i tak dalej, ale w tej chińskiej wersji ta aktorka mówi tak bardzo miękko, że o... Łofucin i dzięciuszyla, że mój ojciec już odszedł, żeby to tak ładnie na polski przetłumaczyć. Natomiast w tej wersji Netflixa ona z taką już naprawdę wściekłością po prostu na końcu języka, ona mówi Łofucin i syla. Czyli że on już jest martwy, że już po prostu to słowo sy po chińsku ma też inny zupełnie odbiór, więc no to też mnie tak uderzyło.
No właśnie, no ale no, tutaj z waszych wypowiedzi, bo ja sama nie oglądałam tego serialu chińskiego, wynika, że rzeczywiście no, ta wersja Netflixa jest o wiele lepiej przedstawiona, tak, lepiej oddaje książkę, jest tam więcej emocji, no i prawdopodobnie wielu osobom też mogłaby się spodobać bardziej, prawda? No ale co na ten temat mówią chińscy internauci? Oj, mówią coś zupełnie innego, bo w chińskim internecie ta wersja chińska zdobyła o wiele większy poklask, znaczy o wiele bardziej się podobała niż wersja Netflixowa. I rzeczywiście, tak jak sobie przejrzymy jakieś artykuły w mediach anglojęzycznych, w mediach zachodnich, no to tam bardzo dużo opinii przytoczonych wiąże się z tym, że rzeczywiście przedstawiono w serialu Netflixowym rewolucję kulturalną, tą scenę właśnie z tego Pi Dou Hui, i że to miałby być główny powód tego, że Chińczykom się ten serial nie podoba, że wiele osób uważa, że jest to jakieś zakłamywanie historii, bo przecież wcale tak nie było. Było tak, jak pokazywano w serialu chińskim, i to jest dobry serial, a ten Netflixowy to jest zła zachodnia propaganda. I czy rzeczywiście tak wyglądają te opinie? Moim zdaniem nie, bo tak naprawdę to wcale nie przedstawienie tej rewolucji jest głównym powodem, dlaczego się ten serial Netflixowy Chińczykom nie podoba.
Tylko odejście od fabuły pewnie.
Otóż to, znaczy...
No, zamiana tych chińskich aktorów po prostu na zagranicznych, no wyjście z Chin.
Otóż to. I to jest naprawdę argument, który się pojawia najczęściej. To, że serial został jakby wykastrowany z tych...
Z chińskości.
No
bo to
tak,
jest chińska opowieść.
Można trochę
no.
tak na to być. No, produkt numer jeden tak
to
naprawdę.
To się dzieje w Chinach wszystko cała, tak?
Tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o popkulturę, kulturę ostatnich lat, no tak naprawdę światu zostanie pokazany w wersji, której Chińczycy tak naprawdę są ukazani przede wszystkim jako przyczyna zła, a niekoniecznie ci, którzy później są w stanie też sobie z tym złem poradzić. To jest w ogóle bardzo istotnym elementem dla całej książki, to o tym może jeszcze znaczy, też uda nam się powiedzieć.
Tak, to jest jakiś argument, ale tak naprawdę tutaj chodzi właśnie o to, że jednak mam wrażenie, że wielu zwykłych takich użytkowników internetu jest zdania, że ta książka to jest jakieś takie dobro narodowe, tak, chińskie, tak, które jest eksportowane na Zachód i które się przede wszystkim wielu osobom na Zachodzie podoba. I oni po prostu oczekiwali czegoś innego niż to, co oni dostali, bo jasne, ta książka jest po prostu powodem do dumy dla wielu osób w Chinach, no bo jednak niewiele książek chińskich autorów, szczególnie książek science fiction, tak, zdobywa uznanie na Zachodzie. I o tym też nieraz mówiliśmy, że jednak no tutaj ta literatura współczesna chińska jest w jakiś sposób słaba, nawet jeżeli ją porównamy do literatury, nie wiem, japońskiej czy koreańskiej, które zdobywają uznanie na świecie. Tutaj mamy ten problem trzech ciał jako jedną z niewielu takich pozycji, która jest naprawdę popularna na świecie. No a niestety ona w tej wersji Netflixowej została praktycznie w całości wykastrowana z tego chińskiego kontekstu. Też wiele osób spodziewało się, oczekiwało wręcz, że ten serial przedstawi światu no jakieś takie życie we współczesnych Chinach, a tego brakuje, tak? Mamy tylko tę historię właśnie otwarcia, tak, która dzieje się w Chinach i później w momencie przenosimy się na Zachód, tak? No bo jednak serial Netflixa dzieje się w Londynie. I co jest ciekawe, to jest to, że w wielu opiniach jest napisane wprost, że no mi się podobał ten początek, który się dział w Chinach i później w tej Mongolii wewnętrznej, jak bohaterka zostaje potem wtajemniczona w coś, już nie będę tutaj spoilerować, to jest bardzo fajne, ale później dostajemy zwykły amerykański serial, jakich jest pełno i że on w ogóle za bardzo nie ma nic wspólnego z książką.
Ale ja się jeszcze... z tym zgadzam. Dla mnie jako osoby, która też mieszka w Chinach, interesuje się Chinami, jakby wie, że jest to chińska książka, dla mnie też te części, które mają miejsce w Chinach i są osadzone w jakimś takim realnym kontekście też historycznym i tak dalej, są najciekawsze.
Tak, no ale z drugiej strony przecież ten serial chiński jest emitowany, możecie sobie go zobaczyć na YouTubie.
Jest na YouTubie, no.
Rozumiem, że jest to serial...
Są napisy po angielsku, jakby to chciało.
Są napisy po angielsku, więc jeżeli on byłby tak dobry, to wydaje mi się, że ludzie mogliby go oglądać. Ja rozumiem, że dystrybucja Tencenta tylko, który tam ma chyba jakąś platformę zagraniczną, to nie jest aż tak popularne jak takie serwisy streamingowe, jak tam Disney, czy Netflix, czy Max. To oczywiste. Ale wydaje mi się, że ta kwestia ukazania rewolucji kulturalnej to jest taki element, który dotyka w ogóle tego, jaki był problem z tą książką w Chinach. No bo oczywiście można się zastanowić, bo cały czas mówimy, że no nie przeszedł serial, ale jak przeszła książka? No po pierwsze jednak są dwie różnice. Po pierwsze to jest książka, a nie serial. Ta książka jest wydawana, ona w ogóle początkowo była wydana w takim magazynie wydawanym w Syczuanie bodajże, science fiction, była wydawana po prostu w takich epizodach i to było 2006, później dopiero w 2008 ona się ukazała jako już spójna pozycja książkowa. Natomiast to był też trochę inny okres, 2006, 2007, 2008 rok, na wypuszczanie tego typu treści. No i też wydaje mi się, że poza cenzurą taką państwową, że naprawdę ktoś po prostu siedzi tam, pracownik Urzędu Aparatu Państwa i to sprawdza i mówi, nie, to nie przejdzie, to jest autocenzura tych bardzo dużych, no tych największych firm produkcyjnych, domów mediowych, takich jak Tencent. Tencent, który no jest wszędzie, to jego macki po prostu są rozprowadzone po wszelkich sektorach gospodarczych, rozrywkowych tego kraju. Dlaczego nie mieliby ryzykować te pozycje z ich perspektywy taką kontrowersją, no błahą, kwestią, no, która nie jest tego wcale warta. I to jest w ogóle taka większa konstatacja dotycząca tego, że przez to, że tego typu firmy mają w Chinach pieniądze, one w dużej mierze stawiają na seriale, które są po prostu takie miłe, pluszowe, tak, bezpieczne. Tak, i to nawet bez ingerencji, to jest generalnie dobra też charakterystyka ogólnie chińskiego systemu, że tak, nie zawsze jest konieczna ta bezpośrednia interwencja i nacisk jakiegoś funkcjonariusza państwowego.
Bardzo często nie jest.
Czy wizyta po prostu jakiegoś partyjniaka, to nie zawsze tak
ta
działa.
To jest
tworzenie
potężne,
po prostu klimatu i zrozumienia, że dla pewnych interesów nie należy przekraczać niektórych granic.
To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to są też oczekiwania po prostu jakiejś takiej generalnej publiki chińskiej. Chińczycy oczekują seriali, które będą ładne, gdzie będą po prostu jakieś ładne aktorki, ładni aktorzy i to też widać w innych chińskich produkcjach, tak historycznych, czy generalnie, które się rozgrywają w ostatnich latach, tak, we współczesności, czy tam, nie wiem, w latach 90. I to widać właśnie po tym, że Chińczykom się podoba bardziej ten serial chiński, a jednak dla publiki zachodniej, znaczy ten serial jest bardzo mocno wyprodukowany pod widza chińskiego. Też dlatego dla wielu osób
ten
na
chiński.
Zachodzie... Tak, ten chiński. Mhm. Też dlatego dla wielu osób na zachodzie ten serial chiński się dłuży.
Jest nudny, tak.
Jest nudny.
No i jest to przeciągnięte bardzo.
Tak, no ale też chodzi o to, że tam te reakcje bardzo, na bardzo wiele rzeczy tych bohaterów są takie teatralne, się dłużą. To jest coś, co jednak Chińczycy... Okej, lubią. To jest coś, co się w serialach chińskich notorycznie zdarza. Dla nas na zachodzie to jest bardzo dziwne i nudne i tak, to są rzeczy, których ludzie na zachodzie nie chcą oglądać. Też dlatego te seriale, nie tylko Problem Trzech Ciał, ale w ogóle seriale Netflixa są krótkie. Mają 8 odcinków, jeden sezon. Bardzo często mają 8 odcinków jednego i drugiego sezonu, a potem są kasowane. Jednak ludzie na zachodzie oczekują, że te seriale będą skondensowane, że będą je mogli obejrzeć w całości w 2 wieczory. A jednak te chińskie seriale, tak,
taki
one mają...
Burn. I
tak,
w ogóle one mają bardzo często sezon w Chinach, ma tam 30-40
tak,
odcinków. To jest zupełnie normalne. No gdzie są teraz seriale robione przez Netflixa, które mają, sezon ma tyle odcinków.
Kto ma tyle czasu,
nie,
żeby obejrzeć 30 odcinków serialu?
W ogóle mnie to nie dziwi, że w Chinach się bardziej podobał ten chiński serial, dlatego, że on jest naprawdę na tip-top zrobiony pod gust chińskiego widza, tak, a serial Netflixowy jest zrobiony na tip-top pod widza zachodniego.
Ale no właśnie, bo zastanawiam się, Liu Cixin, publikując tę książkę, myślę, że zaciekawił jednak tą rewolucją kulturalną i to po jakimś czasie środowiska nacjonalistyczne zaczęły go za to krytykować. Dlaczego on to w ogóle zrobił? Dlaczego to jest aż tak drastyczne? Dlaczego aż tak jednowymiarowo krytykuje ten okres maoizmu? Dlatego, że ta książka stała się popularna za granicą i od razu zapalił się po prostu ten włącznik, obraża nas, dlaczego on w ogóle szkaluje nasze dobre imię, naszego narodu i on w ten sposób chce wypromować się na zachodzie, bo ludzie na zachodzie, oczywiście Amerykanie, ludzie w Europie, oni lubią słyszeć o tym, jak w Chinach było ciężko i źle, a my nie chcemy już, żeby taka wersja historii naszej była perpetuowana, jesteśmy krajem sukcesu i wtedy myślę, że do niego przykleiła się trochę taka łatka człowieka, który, mówię, w pewnych środowiskach oczywiście, ale jednak środowiskach bardzo wokalnych w Chinach, że on właśnie na tym zbudował swoją popularność. Im bardziej on był popularny na Zachodzie, tym bardziej. On wydaje się tym niespecjalnie przejmować, dlatego że no, nie wydaje się, żeby on miał problem jakiś z adaptacją Netflixa, spodziewał się, że no tak, a nie inaczej ten serial będzie
tak,
wyglądał.
Tak, znaczy z tego, co ja czytałam, to też on sam mówił, że to, że serial został dopasowany do widza zachodniego, jest w porządku, jest okej. Okay. Zresztą no, mamy dwa seriale, to jest trochę... Wydaje mi się, że w Chinach też wiele osób nie bardzo rozumie fakt tego, że każda adaptacja jakby stoi na swoich nogach. To nie jest tak, że to, że teraz jest adaptacja, której akcja się dzieje na Zachodzie, zabiera coś tak innym dziełom, które są też osobnymi dziełami, czy temu serialowi chińskiemu, czy książce. No przecież jeżeli komuś się nie podoba adaptacja Netflixa, to może sobie jeszcze raz obejrzeć serial chiński i być szczęśliwy. Tak?
No nie
ale,
porównują.
Tak, masz rację przede wszystkim co do tego, że są może niewielkie, ale bardzo wokalne środowiska nacjonalistyczne, które rzeczywiście no, krytykują go za to, że on się próbuje wybić na krytyce Chin, ale również, to o tym też już wspominałeś na początku, na tym, że ten zachodni serial jednak ukazuje Chiny jako tego vilana, który no, ktoś tam w Chinach kogoś zaprosił do nas i teraz złe Chiny tutaj popsuły.
No, prawie jak COVID, no. Coś tam ktoś zawalił, teraz cały świat cierpi z tego
tak
powodu.
Tak jest, cały świat teraz musi cierpieć, bo ktoś tam w tych Chinach coś zepsuł.
Więc to absolutnie nie jest w obecnym klimacie politycznym narracja miła chińskiemu uchu. Więc powiedziałbym, że właśnie no, ten serial Netflixa uderza w te dwie już wcześniej rezonujące narracje wokół Liu Cixina. No, z jednej strony właśnie to, że on w jakiś sposób zyskał tę gigantyczną popularność na świecie kosztem dobrego imienia Chin, tak właśnie akcentując mocno ten negatywny element rewolucji kulturowej. Ale z drugiej strony on był też chwalony nieraz przez te same podobne środowiska, że on jednak później w dalszej części książki ukazuje, że technologia, chińska nauka jest w stanie stawić czoła gigantycznemu wyzwaniu historycznemu. To jest taki technooptymizm, o którym też kiedyś mówiłem. I on generalnie jest spójny z pewną wizją kraju, jaką ma obecna władza. I tutaj myślę, że dochodzimy do jeszcze innego punktu, czyli tego, co Liu Cixin, jako człowiek tak wokalnie krytykujący rewolucję kulturalną, co on myśli o obecnej władzy? No cóż, myślę, że nie będzie zbyt odważnym statementem powiedzenie, że popiera ją. Nie wiem, może gdzieś tam w zaciszu domu rzuca lotki w twarz plakat Xi Jinpinga, ale...
Nie sądzę.
Ale nie wydaje mi się.
Nie, też mi się nie wydaje. Znaczy, ja też mam wrażenie, że jednak dla wielu osób wychowanych na Zachodzie tutaj ten, no fakt tego, że ktoś pisze science fiction, bardzo często wiąże się z tym, że poprzez to science fiction ten autor chce skrytykować jakiś realny problem. No i oczywiście tak jest, bo bardzo często autorzy science fiction używają tego science fiction jako jakiejś metafory do naszego normalnego świata i na przykład używają tej swojej twórczości, żeby krytykować chociażby polityków, żeby krytykować chociażby ustrój jakiegoś państwa. I wydaje mi się, że jednak takie oczekiwania również narosły w stosunku do Liu Cixina, tak? Bo możemy pomyśleć, że on krytykuje tam różne wydarzenia, które miały miejsce w Chinach i przez to chce również... No,
tak,
dać jakoś...
Tak, to w pakiecie jakoś, po prostu. Panie Liu Cixin, a co z Xinjiangiem? Panie Liu Cixin, a co z Tybetem? No, tak. Okazuje się, że pan Liu Cixin wcale nie pali się do tego, żeby w tych sprawach potępiać Pekin.
Otóż to, a pan Liu Cixin o Xinjiangu się akurat wypowiadał.
To tak, akurat
tak
Xinjiang
jest.
Faktycznie.
I to jest bardzo ciekawe, no bo oczekujemy, tak, od tego typu pisarzy oczekujemy, że oni będą krytykować za staną rzeczywistość, a w przypadku pana Liu Cixina tak nie jest. On nie płynie pod prąd, on płynie z prądem. I co to znaczy? To znaczy to, że Liu Cixin otwarcie rząd chiński popiera. Jest fanem partii komunistycznej, jeżeli nazwiemy tutaj osoby popierające fanami. I tak wypowiadał się w obronie takich zabiegów, które rządzący stosują chociażby w Xinjiangu, mówiąc, że no jest to konieczne, żeby przeciwdziałać terroryzmowi ze strony muzułmańskich ekstremistów. I co ciekawe, Liu też mówił o tym, że Chińczycy nie przywiązują tak wielkiej wagi do wolności jednostki, jaką my przywiązujemy na Zachodzie. Tutaj jest ważniejsze to, że podnosi się poziom życia ludzi, tak, że ludzie są wyciągani z biedy. Tutaj też możemy odesłać do naszych odcinków o walce z ubóstwem i o ubóstwie w Chinach w ogóle, więc tak. I co ciekawe, w roku 2020 grupa 5 republikańskich senatorów amerykańskich apelowała do Netflixa, żeby przemyślał chęć ekranizacji Problemu Trzech Ciał, biorąc pod uwagę, że Liu Cixin i chyba w 2019 roku właśnie deklarował poparcie dla partii oraz dla jej zabiegów w Xinjiangu, więc no jest inaczej niż by nam się wydawało, szczególnie, że rzeczywiście, no bo dla nas odbiorców na Zachodzie może się wydawać tak, że no jeżeli ktoś właśnie krytykuje historię, krytykuje rewolucję kulturalną, to to jest tożsame z tym, że krytykuje komunistyczną partię Chin, ale wydaje mi się, że też tutaj nie do końca jest zrozumiały ten kontekst, że okej, rzeczywiście w ciągu tych ostatnich 15-20 lat trochę się zmieniło podejście do rewolucji kulturalnej, ale w dalszym ciągu rewolucja kulturalna dzisiaj to nie jest w Chinach tak duże tabu, jak chociażby protesty na placu Tiananmen. Jednak to są dwie zupełnie różne rzeczy.
Nie, bo partia już oficjalnie to potępiła.
No właśnie, więc o rewolucji kulturalnej to się trochę inaczej rozmawia.
Właśnie, to jest dokładnie, z tobą się zgadzam w 100%, tak naprawdę ta opinia Liu Cixina o rewolucji kulturalnej, o Xinjiangu, o władzy, o tym, jak ona pomogła ludziom wyjść z biedy. To jest tu w gruncie rzeczy, mam wrażenie, taki ekstrakt z poglądów Chińczyka takiego uśrednionego.
O, dokładnie, trochę tak jest.
I myślę, że właśnie to, co może być niezrozumiałe na Zachodzie, to jest to, że traktuje się po prostu pewne takie krytyki punktowe w pewnych takich obszarach zapalnych, które tam zawsze się wyciąga. Mao, Xinjiang, Tybet, brak wolności słowa i tak, tak dalej, że to jest pewien pakiet.
Tak, no bo jak ktoś tak mówi, że Mao był niedobry, no to wiadomo, że teraz też partia niedobra,
i też
Xinjiang
zakłada się,
nie może
że
być
po prostu, no to też jest, wydaje mi się, przede wszystkim no jednak pewien problem z tym, że bardzo często krytykę Chin słyszymy z perspektywy, czy przez ucho, czy oko amerykańskie, które jest bardzo mocno jednak nasiąknięte tymi różnymi takimi perspektywami już historycznymi makartyzmu i tak dalej, czy w ogóle zimnej wojny, że jesteś albo przeciwko komunistom, albo jesteś z komunistami.
Znaczy to wyobrażenie, że jeżeli powiesz coś złego o rewolucji kulturalnej, to już jesteś przeciwko partii i przeciwko obecnej władzy, tak? Przeciwko Xi, przeciwko temu, co się dzieje w Xinjiangu, jest tak w ogóle... Znaczy ono jest powszechne na pewno na Zachodzie, ale ono jest tak nieprawdziwe.
Myślę, że nawet paradoksalnie bylibyście zaskoczeni, jak dziwnymi czasami trajektoriami to myślenie w Chinach podąża, że no nawiązując do poprzedniego odcinka, tak? I tego, że o demokracji liberalnej, o głosowaniu, o dopuszczeniu większego wpływu obywateli na życie publiczne, że o tym w Chinach myśli się w kategoriach chaosu. Do tego też czasem przyczynia się właśnie doświadczenie rewolucji kulturowej. Jak możecie myśleć, dlaczego doświadczenie rewolucji kulturowej ma zniechęcać ludzi do demokracji w Chinach? No nie ma to żadnego sensu. Pozornie. Dlatego, że w głowach niektórych Chińczyków to był okres właśnie, w którym nie było tej takiej struktury państwa, to państwo zupełnie się osunęło w jakąś tam przepaść, nie istniało i to był ten moment, w którym no, różne grupy doszły do głosu, grupy o sprzecznych interesach zaczęły ze sobą walczyć, to doprowadziło do realnego chaosu, do realnej przemocy i oni się obawiają, że po prostu bez takiego silnego trzymania tych sił na łańcuchu, jeżeli one by zostały spuszczone, to taki wielogłos i pluralizm mógłby też doprowadzić do czegoś, no może nie dokładnie takiego jak rewolucja kulturalna, ale czegoś potencjalnie także niebezpiecznego.
Jeszcze na koniec tylko dodam, że było też kilka takich komentarzy uroczych, gdzie osoby pisały: mi się nie podobał ten serial, ale cieszę się, że na Zachodzie się podoba.
O, to jest,
no,
jest pozytywne.
To było ładne, to
akcent.
Było pozytywne i pod tym było 5 komentarzy. Jak chcieli międzynarodową fabułę, to trzeba było swoją książkę napisać.
Tak, tak. No dobrze, no to wydaje mi się, że możemy w tym miejscu postawić kropkę. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, chcielibyście, nie wiem, zadać nam jakieś pytania do niego, no to zachęcamy do wsparcia nas na Patronite, do dołączenia do
Discorda.
Link do Patronite'a znajdziecie w opisie tego odcinka. To jest patronite.pl/maopowiedziane.
Tak jest. I pamiętajcie, że możecie też do nas pisać na kontakt@maopowiedziane.pl.
To już wszystko w tym tygodniu. Mówili do was Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.